Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Aleksandra Dymowska, psycholog, pedagog i psychoterapeutka, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać panią o to, czy nastolatek musi w wieku dojrzewania być taki nerwowy? Czy to jest normalne, że on jest wybuchowy? Skąd te emocje się biorą?
No, myślę, że powodów do powstawania emocji jest całkiem sporo. Nawet powiedziałabym, że bardzo wiele albo nawet więcej, bo w tym czasie adolescencji no to faktycznie to taka wrażliwość na pojawiające się zmiany wewnątrz siebie, ale też na zewnątrz jest szczególnie istotna i taka czuła, wrażliwa. Czy musi być wybuchowy? Myślę, że to wszystko jakoś zależy też od kwestii związanych z tym, jak młody człowiek eksponuje te swoje emocje, które my nazywamy wybuchowymi, bo pewnie kojarzy nam się to ze złością, z gniewem. Natomiast można je jakoś prezentować w różny sposób, albo do środka, no właśnie do wewnątrz. Myślę, że od tego też zależy kwestia temperamentu, albo kształtującej się osobowości, czy stylów regulowania swoich emocji, albo na zewnątrz. To rozumiem przez takie zachowania, no właśnie, bardzo wybuchowe, bardzo skierowane na kogoś, na coś. Psychologi mówimy o takich zachowaniach typu acting out.
Też mówią czasami psychologowie, że jak nastolatek jest taki spokojny i niewybuchowy właśnie, no to jest bardziej podejrzane niż to, że on czasem jakiegoś takiego focha ma po prostu.
Myślę, że wtedy szczególnie powinno nas to jakoś zainteresować, bądź zaciekawić, no bo to jeśli ktoś, dziecko, nastolatek jest spokojny i nie okazuje w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali, czyli bardzo czytelny tego, co przeżywa, to wcale nie znaczy, że nie przeżywa. Często dzieje się też tak, że myślę, że może przeżywać jeszcze bardziej, ale też poszukiwać pewnych sposobów regulowania tych emocji. To szczególna sytuacja i warto na to zwrócić uwagę.
Rodzic powinien jakoś reagować na te wybuchy? Po prostu, nie wiem, dyscyplinować? Nie krzycz?
To trudne pytanie. Zawsze pojawiają się takie pytania o algorytm. Co zrobić, jeśli? Ja myślę, że nie ma takich gotowych instrukcji. Tak naprawdę to zależy od sytuacji, od kontekstu, a powiedziałabym jeszcze bardziej szczegółowo od relacji z dzieckiem, z
młodym
człowiekiem.
Powinniśmy chyba być asertywni, nie pozwolić na siebie krzyczeć na przykład nastoletniemu synowi czy córce.
Na pewno nie powinniśmy przyzwalać na jakieś takie sytuacje, które są sytuacjami agresywnymi, albo jeśli trwają dłużej, to też możemy nazwać takimi przemocowymi sposobami reagowania. Myślę, że warto też zaznaczyć swoje granice, powiedzieć, że nam się to nie podoba, ale no nie w taki sposób, żeby nakręcać dalej tą kłótnię. Myślę, że można używać krótkich komunikatów typu zatrzymaj się, stop, nie krzycz na mnie, postaraj się uspokoić, stonować, wrócimy do tej rozmowy, albo poprzez takie też akceptowanie tego, w sensie wyrażanie takiej akceptacji poprzez rozumienie, czyli rozumiem, że jesteś wściekły, rozumiem, że jesteś zła, natomiast w tym kontekście jakoś się nie dogadamy, nie znajdziemy porozumienia, postaraj się uspokoić, i wtedy
przede wszystkim
wrócić do rozmowy.
Rodzice sami powinni być chyba osobami, które nie reagują emocjonalnie, bo
ale to
mówienie, no właśnie, jak to zrobić?
Ja myślę też, że
liczyć do 10, pić szklankę zimnej wody.
No sposoby są różne, takie behawioralne tutaj pani zaproponowała. Ja też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby jakby nie traktować też rodzica bądź opiekuna jako osoba bez swoich historii, jakichś wcześniejszych doświadczeń, no i bez swoich jakichś takich sposobów regulowania emocji. Myślę, że trzeba się gdzieś spotkać po drodze w tym wszystkim.
Ja się zastanawiam, czy ta walka z emocjami to w ogóle nie jest skazana na niepowodzenie, bo to, co się dzieje w dziecku, w jego głowie, pozwoli mu zmienić w ogóle to zachowanie? Czy my się po prostu jako rodzice musimy przyzwyczaić do tego, że to jest i no, liczyć na to, że to minie po jakimś czasie.
Ta impulsywność nie w każdym młodym człowieku, ale ona się pojawia faktycznie. No, generalnie mózg młodego człowieka, już tak się odwołam do takich biospołecznych kwestii, on się cały czas rozwija i strukturalnie nie posiada też takich funkcji na takie szybkie, że tak powiem, wygaszanie się w danych reakcjach, bądź nawet przewidywanie jakichś trudnych konsekwencji. W związku z tym musimy też znaleźć jakąś szczególną drogę dotarcia do tego młodego człowieka. Jak reagować? No myślę, że reagować w taki sposób na pewno konsekwentny, to jest istotne i nie tylko poprzez karanie, ale właśnie poprzez pokazywanie konsekwencji, oczywiście dostosowanych też do i wieku dziecka i sposobu jakby prezentowania tych trudnych, niepożądanych reakcji.
Czy nastolatek w tym okresie dojrzewania, on, który przechodzi oczywiście to burzliwie, bo mówimy o takich sytuacjach, może mieć tych emocji więcej negatywnych czy pozytywnych, bo ta burzliwość może też się objawiać takim entuzjazmem, prawda, że wszystko jest hura, super i w ogóle. Niekoniecznie wszystko musi być zaraz jakieś beznadziejne.
Ja tego nie wiem, czy może być więcej pozytywnych bądź negatywnych. Tak też pracuję z młodymi ludźmi, żeby mówić, że wszystkie są potrzebne. One mogą być przyjemne albo nieprzyjemne w ich odczuwaniu, natomiast myślę, że wartością bardzo dużą jest znoszenie też tego trudu i dyskomfortu odczuwania pewnych przeżyć. Także myślę, że to jest istotne, jeśli chodzi o zrozumienie emocji.
A powinniśmy namawiać, przepraszam, nastolatka, żeby próbował rezygnować z tych emocji, żeby próbował panować nad sobą. Panuj nad sobą, synu.
O, nic tak nie działa, jak właśnie takie wzmocnienie, bym powiedziała, wręcz negatywne tego typu. No bo jeśli młody człowiek w nerwach, że tak powiem, w silnym wzbudzeniu usłyszy tego typu komunikat, no to spotkamy się z oporem. Myślę, że mnóstwo osób ma po prostu takie doświadczenie. Młody człowiek, nastoletni, jest też w takim czasie kryzysu tożsamościowego. To znaczy, że on jeszcze nie musi być, że tak powiem, spójny w tych wszystkich rolach, czy roli dziecka do rodzica, czy roli ucznia, kolegi w środowisku rówieśniczym, czy w szkole. On nie musi być spójny, bo ten kryzys tożsamościowy polega właśnie na odkrywaniu siebie w różnych rolach społecznych, ale też to, co jest istotne, w wyznaczaniu granic wobec innych ludzi i wobec siebie. Stąd ta niespójność. Nie doszukiwałabym się tutaj złych intencji, raczej pomyślałabym o tym, że jest to norma rozwoju.
Czyli, że tutaj w szkole to jest okej, to nie jest tak, że to jest specjalnie, żeby zrobić przykrość rodzicom, jeśli w domu trochę poszaleje.
No, jednoznacznej odpowiedzi też nie ma, bo to też oczywiście myślę, że zależy od kontekstu całej sytuacji i zależy od relacji młodego człowieka z dorosłą osobą. Natomiast myślę, że warto spojrzeć na to właśnie ze względu z poziomu tego kryzysu tożsamościowego.
A młoda osoba potrafi w każdej sytuacji przewidzieć konsekwencje, czy raczej nie można mieć zaufania tutaj do nich pod tym względem?
Myślę, że zaufanie można mieć do młodych ludzi jak najbardziej, ale też w pewien sposób wypracowane w różnych doświadczeniach.
Czyli co, powinniśmy się upewnić, czy ona rozumie, co się może zdarzyć?
Myślę, że tak. Nawet warto to nazwać jakoś wprost, wypowiedzieć te nasze obawy czy te nasze niepokoje, być może jakoś pomóc też zrozumieć właśnie kwestię związaną z przyszłością, że słuchaj, to i to zachowanie może wywoływać takie, a nie inne reakcje. Weź to pod uwagę, jeśli będziesz zachowywać się w ten albo w tamten inny sposób. No młody człowiek i tak podejmie samodzielnie tę decyzję.
No ale ponieważ rozmawiamy o emocjach i o tych wybuchach, to zdarza się tak, że rodzic próbuje, otwiera buzię, jeszcze nie zdąży powiedzieć pierwszego wyrazu, a już jest trzaśnięcie drzwiami i nikt go nie słucha. I co wtedy?
No tak się może zdarzyć i myślę też, że często dosyć się to zdarza. Ja bym raczej postarała się spojrzeć na taką kwestię z tej strony, żeby ta osoba dorosła, no, nauczyła się też takiego sposobu opanowywania z kolei swoich emocji, no bo...
Nacisną się czasami na usta, oj, tak, coś, czego nie będziemy tutaj cytować, prawda?
Zgadza się. Myślę, że w taki sposób też modelowania zachowania, czyli pokazywania takiej, powiedziałabym, pożądanego repertuaru różnych zachowań, możemy dziecko bardzo wiele nauczyć, bo jeśli my nie wybuchniemy, jeśli my, no właśnie, nie użyjemy tych niecenzuralnych słów, o których pani mówi, takich w emocjach trudnych, no to też pokażemy dziecku, że można inaczej regulować emocje i inaczej pokazywać te
trudne.
Czyli
zaczynamy od siebie.
Tak, myślę, że tak.
A jest coś, co może być takim katalizatorem tych emocji nastolatka?
Myślę, że trudne doświadczenia po prostu mogą być takim katalizatorem. Też nie znajdę tutaj jakiegoś algorytmu, ale odwołując się znowu do psychologii rozwojowej, czyli kwestii związanej z tym, że to rówieśnicy nagle zaczynają być ważniejsi niż dom, ważniejsi niż rodzice i to się wpisuje właśnie w taki normatywny rozwój, to myślę, że kwestie związane z budowaniem relacji, inicjowaniem tych relacji, ale przeżywaniem ich na różny sposób, nie tylko pełna ekscytacja, ale też trudności, borykania się z odrzuceniem, z akceptacją, z wieloma pytaniami odnoszącymi się do tego, kim jestem i dlaczego jestem taki, jaki jestem, mogą powodować mnóstwo różnych emocji.
Aleksandra Dymowska, psycholog, pedagog, psychoterapeutka, była moim gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję
za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.